poczekiwaniu na derbowe emocje. Jeszcze chwila w związku z pandemią, bo to jest dyżurny temat zwykle w pierwszej godzinie Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Anita Kobylińska z Gdyni dzisiaj będzie podsłuchiwała to, co dzieje się podczas derbowego spotkania. Witam Ciebie.
Witam, dzień dobry.
No i na początek o tych trybunach pustych. To rzeczywiście wrażenie jest dosyć przygnębiające, bo każde widowisko potrzebuje widza. Tu nawet chyba jakbyśmy rozbierali słowotwórczo te wyrazy, to widownia i widz to nam się kojarzy z widowiskiem. Niestety u nas do drugiej połowy czerwca, 19, to jest ta granica, którą wyznaczono, by kibiców ponownie wpuścić na trybuny Ekstraklasy. To jest decyzja podejmowana na szczeblu rządowym. To ja może na początek z tego twojego ulubionego podwórka, czyli z La Liga, słowo, bo to jest dzisiejsza informacja z El País, że na pewno w tym sezonie na trybuny stadionów La Liga nie wrócą kibice, najwcześniej w nowym sezonie, czyli od września, i tak w ograniczonym zakresie 30%, ewentualne odmrożenie 100% trybun to dopiero perspektywa przyszłego roku. Z bólem chyba to przyjmujesz, bo na pewno się wybierałaś, może jeszcze w czerwcu, żeby obejrzeć jakiś mecz.
Ja to wybierałam się w czerwcu pomiędzy meczami Euro, żeby sobie popatrzeć na jeszcze ten obecny wygląd fasady Santiago Bernabeu, niekoniecznie na mecz. Natomiast tak, wydaje się to decyzja bardzo rozsądna. Natomiast to, co usłyszeliśmy w piątek, nie wiem, czy rozsądne jest, no ale taka decyzja została podjęta. Wiemy, że właśnie od 19 czerwca prawdopodobnie, bo to jeszcze nie zostało powiedziane takim tonem, że na 100%. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że najprawdopodobniej nastąpi to od 19 czerwca, a więc te 25% pojemności stadionu, a więc z perspektywy Gdańska około 10,5 tysiąca kibiców. W Gdyni będą to niecałe 3800 kibiców, no ale będą mogli już zasiąść na trybunach, a więc to będzie tuż po zakończeniu rundy zasadniczej na pierwszą kolejkę już po podziale na grupy.
No i powiedzmy, że to jest nawet więcej niż rekomendował PZPN ustami swojego prezesa Zbigniewa Bońka, który sugerował, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby przeorganizowanie meczów piłkarskich na imprezy niemasowe, czyli 999 kibiców. Z tego wynikają oczywiście także bardzo konkretne obostrzenia dotyczące zabezpieczenia takich spotkań. No rzeczywiście 1000 osób ogarnąć na Stadionie Energa Gdańsk, a ponad 10 tysięcy to jest różnica. Jak to będzie wyglądało? No powiem szczerze, że podobnie jak ty, mam mieszane uczucia, póki nie zobaczę, póki w praniu, jak się zwykło mówić, nam to się nie zweryfikuje, no to na razie pod wielkim znakiem zapytania. Jedno jest pewne, kibice się cieszą, zresztą Michał Nalepa w rozmowie z tobą wczoraj wyraził taką pewność, że generalnie kopanie piłki przy pustych trybunach nie ma większego sensu. W Japonii, zawsze gdy spoglądamy w tamtą stronę, to pamiętamy, że gdzieś tam niedaleko, czyli w Chinach, to wszystko w kwestii pandemii się zaczęło. No i Japończycy jak zwykle własną ścieżkę do odmrażania trybun także tutaj znaleźli. Na początek, kiedy ruszają? I kto?
Dokładnie jeszcze nie wiadomo. Jeśli chodzi o Japonię, to mamy na razie wyznaczoną datę startu Ligi Baseballa. To będzie 19 czerwca. Piłkarska J-League ma wystartować kilka tygodni później. Natomiast faktycznie wpadli na bardzo kreatywny pomysł, jak pozwolić kibicom wspierać swoje drużyny, a jednak nie wpuszczać ich jeszcze na stadiony. Wszystko oczywiście ze względów bezpieczeństwa. No i właśnie w tym celu stworzona została aplikacja, która nazywa się Remote Cheer. Ona została już przetestowana na stadionie o pojemności 50 tysięcy krzesełek. Sprawdziła się bardzo dobrze. Na czym polega? Na tym, że kibic, który będzie przed telewizorem oglądał dane spotkanie, będzie mógł za pomocą właśnie wspomnianej aplikacji oraz własnego smartfona wspierać bądź krytykować swoją drużynę na boisku, a więc te wszystkie dźwięki, które przekaże krzycząc, no tak to pewnie będzie wyglądało w ostateczności, krzycząc do smartfona, będą na żywo emitowane na stadionie przez głośniki. Kibic nawet, to też jest ciekawe, będzie mógł wybrać, przez który głośnik chce, aby jego okrzyk został wyemitowany. Na przykład, jeżeli będzie miał informacje do przekazania, informacje w cudzysłowie, do bramkarza swojej drużyny, to będzie mógł kliknąć dany głośnik, żeby zwiększyć szansę tego, aby dany piłkarz usłyszał po prostu to, co ma do powiedzenia.
No, czyli na przykład, jeżeli będzie rzut karny, to może podpowiedzieć swojemu bramkarzowi, w który ruch tamten będzie strzelał. Gorzej, jak się pomyli.
Na przykład, tak.
Nie są oryginalni Japończycy w tym, bo już wspominaliśmy o tym Orhus duńskim, który ma ten swój pomysł i też aplikacja, ta aplikacja, która będzie stosowana w Danii, to jest Zoom.
Tak, tylko że tutaj jest jedna różnica, to jest bardziej przekazywany obraz. Faktycznie, mówiliśmy o tym tydzień temu, że właśnie Aarhus chce umożliwić taką wirtualną obecność na swoim stadionie. Właśnie to się wydarzyło w ostatni czwartek, kiedy odbył się pierwszy mecz. Około 10 tysięcy kibiców złożyło takie wnioski o darmowe, wirtualne wejściówki na to spotkanie. Mieli do wyboru 22 różne sektory, w tym był też na przykład sektor neutralny i sektor kibiców gościa, więc wszystko zupełnie jak podczas normalnego spotkania. No i tutaj polegało to na tym, że wokół boiska zostały rozstawione telebimy i piłkarze mogli widzieć tych kibiców, którzy oglądają mecz przed telewizorem. To był po prostu obraz przekazywany. Oni również w aplikacji oglądali, mogli z danego sektora widzieć konkretny rzut na boisko właśnie z tego sektora, w którym zdecydowali się zasiąść. Natomiast nie był słyszalny ich dźwięk. Ten dźwięk to było coś podobnego, co mamy u siebie w Ekstraklasie, więc podkład kibiców jeszcze do dopracowania, jeżeli już o tym mówimy, no bo te reakcje kibiców troszeczkę opóźnione, jeszcze to wszystko idealnie nie zostało dopracowane. Natomiast jeśli chodzi o Danię, to nawet umożliwiono kibicom, którzy zakupili takie wirtualne wejściówki, przyniesienie wcześniej na stadion transparentów, a więc jeżeli przynieśli transparenty, te transparenty zostały również wywieszone, no a poza stadionem zostało zorganizowane kino samochodowe. Również kino samochodowe jest zaplanowane na jutro przed stadionem FC Midtjylland.
Duńska droga do odmrażania trybun tak wygląda, natomiast Ukraińcy wznawiają rozgrywki, wznowili, wczoraj odbyły się już pierwsze mecze, dzisiaj Szachtar Donieck, Dynamo Kijów, a zatem prawdziwy szlagier, natomiast no też pewien problem, myślę, że wszyscy mamy to z tyłu głowy, oto okazało się, że przed jednym z meczów, po tych badaniach okazało się, że kilku pracowników klubu piłkarzy jednak jest zakażonych koronawirusem i mamy już na inaugurację pierwszy odwołany mecz.
Tak, to był mecz Karpatów-Lwów z Mariupol. Karpaty-Lwów to drużyna, którą możemy pamiętać sprzed 2 lat ze sparingu z Lechią Gdańsk. Pamiętamy, że wówczas prowadził ją trener José Moraes, a więc wieloletni asystent José Mourinho. I rozmawialiśmy przy okazji tego meczu właśnie z trenerem. Pamiętamy, że ten mecz odbył się we wrześniu, a już w listopadzie José Moraes nie był trenerem Karpatów-Lwów. Obecnie trenuje drużynę w południowo koreańskiej K-League, natomiast tak, mecz Karpatów z Mariupol się nie odbył właśnie ze wspomnianego powodu, ponieważ okazało się tuż przed meczem, że te wyniki były pozytywne, no i mecz trzeba było odwołać.
No, u nas ten mecz się odbędzie już za kilka minut. Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, derby w piłkarskiej PKO Ekstraklasie w tej pierwszej kolejce po odmrożeniu, po wznowieniu rozgrywek. Tymczasem jeszcze nie zaczęli grać, a już tracą punkty w Austrii. To nie byle kto i to na wysokich szczeblach tabeli, bo lider został ukarany odjęciem punktów za złamanie zasad.
Faktycznie i rzeczywiście te odjęte punkty robią bardzo dużą różnicę w tabeli, ponieważ Linz prowadził w tabeli. To była taka sytuacja niecodzienna, ponieważ wiemy, że od 6 sezonów z rzędu mistrzem Austrii był Salzburg i obecnie Linz prowadziło 3 punktami nad Salzburgiem. No a w wyniku tych odjętych 6 punktów za co? Powiedzmy za co? Za złamanie zasad, ponieważ drużyna Linz zbyt wcześnie powróciła do pełnych drużynowych treningów, za to została właśnie ukarana odjęciem 6 punktów. No i teraz to Linz traci 3 punkty do Salzburga, no i Salzburg jest obecnie w drodze po 7 z rzędu mistrzostwo Austrii.
No z tą liczebnością to rzeczywiście było mnóstwo problemów. Najpierw 10, potem 14. 10 to w Hiszpanii, u nas 14. To dodajmy jeszcze, że od poniedziałku już także w La Liga bez ograniczeń, ale to się dzieje wszystko w majestacie stosownego rozporządzenia. Piłkarze klubów ekstraklasy Hiszpanii będą mogli trenować się bez ograniczeń liczebnych. A my liczymy się tutaj na stadionie Energia Gdańsk, gdzie za chwilę zaczynają się derby w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Lechia Arka, relacja oczywiście na żywo na naszej antenie. Teraz trzyma kciuki każdy za naszymi, czyli swoimi, a my z Anitą Kobylińską usłyszymy się po relacji z tego spotkania około 19:40. I umówmy się już teraz, ani słowa o tym meczu, który właśnie za chwilę się rozpocznie. Natomiast pomówimy o tym, co przed nami, rzut oka w ramach naszego kontrawirusowego odcinka, no niekoniecznie piłkarskich plotek, bo to jest bolesny fakt, że ta pandemia wciąż trwa. Spojrzymy na inne, poza La Ligą i PKO Ekstraklasą, rozgrywki w Europie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Anita Kobylińska, za nami emocje związane z derbowym meczem Lechii Gdańsk z Arką Gdynia. Na ten temat wszystko już zostało powiedziane. Na wszelki wypadek gdzieś tam oddalmy się od tego spotkania, od tych wydarzeń. Premier League. Tutaj już wiemy, że 17 czerwca powrót do rozgrywek. No i rokowania pomyślne, bo jeśli chodzi o te testy, tam było bardzo dużo zrobionych pośród piłkarzy. No i rzeczywiście śladowa liczba zakażeń.
Tak, to jest taka kontynuacja tej decyzji sobotniej, którą przekazał podczas konferencji z Downing Street sekretarz do spraw kultury w Wielkiej Brytanii Oliver Dowden. Premier League, jak czytamy w komunikacie, zdaje sobie sprawę z tego, że wciąż do wykonania jest bardzo dużo pracy, aby ten powrót do gry był bezpieczny dla tych wszystkich, którzy wezmą w tym udział. Natomiast faktycznie data już jest przyklepana. 17 czerwca wracają rozgrywki Premier League. Też co ciekawe, co zostało przekazane właśnie podczas tej wczorajszej konferencji z Downing Street, bardzo duża część tych pozostałych do rozegrania 92 spotkań będzie wyemitowana za darmo w telewizji BBC. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy BBC pokaże mecze Premier League. Bardzo fajna rzecz, ponieważ to już i tak jest wszystko opóźnione i tak kibice już się wycierpieli swoje, a więc to, że będą mogli za darmo obejrzeć te mecze, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Też na pewno pomoże to zapobiec temu, czego się obawiali do jeszcze niedawna włodarze Premier League, a więc temu zbieraniu się kibiców pod stadionami. A więc może, jeżeli będą mogli obejrzeć to w otwartym paśmie w telewizji, to tego będzie można uniknąć po prostu. No i też właśnie to, o czym zaczęliśmy mówić, zero pozytywnych wyników testów na koronawirusa w Premier League. Tych serii testów było już łącznie 4. No i właśnie w tej ostatniej, czwartej, która została przeprowadzona w czwartek i piątek, tych wyników pozytywnych już nie było. W poprzednich seriach łącznie mieliśmy 12 przypadków zdiagnozowanych koronawirusa wśród piłkarzy oraz pracowników klubów Premier League.
No bo tam mamy wypłaszczenie, wręcz regres, jeśli chodzi o pandemię. Ona się troszeczkę wygasza, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, a zatem tutaj dowodem także to, co dzieje się wokół boisk piłkarskich. Na razie wokół, ale jak słyszeliśmy, 17 czerwca wracamy z Premier League. 3 dni później Serie A. Tam też grają i rzeczywiście, jeśli chodzi o te wskazania, wyniki bardzo optymistyczne płynące z Włoch, no my właściwie to jesteśmy w tej chwili na zbliżonym poziomie dobowych zakażeń, także tych przypadków śmiertelnych. Tam sytuacja opanowana zdaje się być, przynajmniej na tę chwilę, no i w konsekwencji piłkarze mogą zacząć kopać piłkę.
No i już wiemy, że ten pierwszy weekend, a więc 20-21 czerwca, to będzie rozegranie tych zaległych meczów 25. kolejki Serie A, w której kluby z Lombardii i okolic musiały przerwać grę wcześniej niż stało się to w pozostałych częściach kraju, a więc najpierw na sam początek będziemy mieli spotkanie Atalanty z Sassuolo, Werony z Cagliari, Interu z Sampdorią i Torino z Parmą, no a później od poniedziałku 22 czerwca rozpoczną się już mecze 27 kolejki. No a zanim wrócimy do emocji związanych z Serie A, w środę 17 czerwca zobaczymy finał Pucharu Włoch.
Tymczasem już z perspektywy tego, co za mną ocenia pandemię trener Atalanty Bergamo, który przyznał się, że przeszedł koronawirusa, przeszedł to zakażenie. No i tak jak chyba zdecydowana większość, zdaje się, bezobjawowo, tak?
Tak, no to jest ta informacja, to jest bomba dzisiejszego poranka, ponieważ właśnie w rozmowie z La Gazzetta dello Sport trener Atalanty Gianpiero Gasperini potwierdził, że ten mecz, który oskarżano o rozpętanie tak naprawdę koronawirusa w większej części Europy 10 marca, ten mecz Walencji z Atalantą, gdzie Atalanta, mimo tego, że we Włoszech już te pierwsze sygnały niepokoju były, Atalanta wyjechała do Walencji i zagrała na stadionie Mestalla w meczu 1/8 finału. Wiemy, że Atalanta awansowała w efekcie do ćwierćfinału. Ten mecz już wówczas odbył się bez kibiców na trybunach, no ale co z tego, kiedy okazuje się, że właśnie trener Atalanty tego dnia był już chory na koronawirusa. Pamiętamy, co się stało po tym meczu. 10 zawodników i pracowników Walencji uzyskało pozytywne testy na koronawirusa. To był chyba klub, który najbardziej w Hiszpanii ucierpiał, jeśli chodzi o właśnie koronawirusa. No i to, co przyznał dzisiaj właśnie w tej rozmowie Gianpiero Gasperini, powiedział, że dzień przed meczem był już chory, a w wieczór meczowy czuł się jeszcze gorzej. Cytuję, dwie kolejne noce prawie nie spałem, nie miałem gorączki, ale byłem bardzo obolały. Co dwie minuty słyszałem, jak przejeżdża ambulans. Czułem się jak na wojnie. On przyznał, że przez ten cały czas, kiedy przechodził chorobę, zamieszkał w ośrodku treningowym w Bergamo. Nie pojechał do domu, do Turynu. Pojechał dopiero 3 tygodnie później. Mówi, że zachowywał dystans, że nie zbliżał się do żony, do własnej córki. Natomiast po tym weekendzie, w który był już chory, powiedział, że tydzień później czuł się lepiej, natomiast stracił smaka, więc to taki kolejny objaw koronawirusa. Przyznał, że nie miał gorączki przez ten cały czas, w związku z czym nie poszedł, właściwie nie mógł zrobić testu na koronawirusa, bo wiemy, że we Włoszech ta sytuacja była tak poważna, że kiedy ktoś nie miał gorączki, to nie przysługiwał mu test na koronawirusa. Natomiast 2 tygodnie temu przeszedł test na przeciwciała i okazało się, że faktycznie przeszedł koronawirusa.
A zatem tutaj puenta i wynik się zgadzał, a potem także wyniki badań po tych kolejnych testach zgadzały się, jeśli chodzi o trenera Atalanty Bergamo. Rzeczywiście Atalanta to rewelacja tego takiego nieudanego, dramatycznego sezonu sportowego, sezonu piłkarskiego. Na zakończenie zostawiliśmy najbardziej bolesny obrazek. Nie wiem, chyba sama o tym powiesz. Santiago Bernabeu, ja przypomnę tylko niezorientowanym, to jest obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa Real Madryt, przypomina gruzowisko. Chcesz coś na ten temat na koniec powiedzieć?
Tak, to właściwie takie wideo, które zobaczyłam na stronie Marki dzisiaj, przygotowując tematy do dzisiejszej audycji. Można sobie zobaczyć właśnie, no to jest widok jedyny w swoim rodzaju, bo pewnie długo później tego już nie będzie można zobaczyć. Właśnie Santiago Bernabeu przypominające gruzowisko. Na Bernabeu już jest zdjęta murawa, mamy maszynerię, która wyburza krzesełka w dolnych sektorach, także troszeczkę pole wojny przypomina obecnie stadion Realu Madryt. Przypomnijmy, że Real dogra mecze, które pozostają w tym sezonie na stadionie drugiej drużyny Realu Madryt, który się mieści w ośrodku treningowym w Valdebebas, a więc na Santiago Bernabeu nieprzerwanie będą trwały prace. Też to jest ciekawostka, ale myślę warta odnotowania, że podczas tej pandemii, właściwie dzięki tej pandemii, te prace na Santiago Bernabeu właściwie przyspieszyły, ponieważ one zostały przerwane na bodajże tylko 2 czy 3 tygodnie, kiedy ta pandemia była w tym początkowym stadium, kiedy wszystko stanęło tak naprawdę. No a później wznowiono te prace i dzięki temu, że mecze będą rozgrywane bez kibiców, te prace mogły tak naprawdę przyspieszyć, a więc być może zostaną zakończone wcześniej niż przewidywano, że to nastąpi.
Na razie jednak zły sen Ani Tylko-Bylińskiej to nie jest zły sen, to jest rzeczywistość. Trwa w ruinie Santiago Bernabeu, obiekt, na którym ile razy w życiu byłaś?
Oj, nie wiem, nie potrafiłabym powiedzieć teraz. No troszkę byłam.
Paluszków zabrakło jednej ręki, trzeba by po drugą sięgnąć, prawda?
Być może, tak.
Kończymy tym jednak optymistycznym uśmiechem, bo oczywiście nie o rozbiórkę tego obiektu, tej ikony, jeśli chodzi o miejsca piłkarskie w Europie, chodzi o taki zwyczajny remont. To wszystko w Radio Gdańsk z boisk i stadionów na temat pandemii. Nasz kontrawirusowy raport z Anitą Kobylińską. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze na tym stadionie zasiądziesz. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Włodzimierz Machnikowski.